Mówi Paryż Radio France International. Poniedziałek, 17 marca. Witamy Państwa bardzo serdecznie z paryskiego studia nad Sekwaną. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizujące audycję Andrea Kunowa i technik, panna technik Lens. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku przygotowanym wraz z Sylwią Gibbs i Anną Bernhardt, przegląd prasy i komentarz europejski. Część magazynową otworzymy wywiadem, jaki Andrzej Geber przeprowadził z jednym z liderów opozycji białoruskiej, Aleksandrem Milinkiewiczem. Następnie kronika sportowa Marka Brzezińskiego i lekcja francuskiego. Zaczynamy od wydarzeń dnia w skrócie. Zwycięstwo lewicy w wyborach samorządowych we Francji dowodzi niezadowolenia rządami partii prezydenckiej. Francja pożegnała swego ostatniego weterana I wojny światowej. Władze tybetańskie na wygnaniu apelują o międzynarodową komisję w sprawie represji w Tybecie. Angela Merkel składa historyczną wizytę w Izraelu. Tendencja zaobserwowana w pierwszej turze wyborów samorządowych i regionalnych we Francji potwierdziła się i spotęgowała w drugiej turze, która przypadła w ubiegłą niedzielę. 49% głosów oddano na kandydatów lewicy, 47,5 na prawicę. 38 kolejnych miast powyżej 30 tysięcy mieszkańców przeszło w ręce socjalistów, podobnie jak 8 departamentów. Jednak mobilizacja wyborców okazała się wyjątkowo mała. Szef partii socjalistycznej François Hollande wyraził zadowolenie z tego zwycięstwa, większego niż się spodziewano, i zaapelował do prezydenta Sarkoziego, by wyciągnął wnioski i zmienił politykę. Ségolène Royal zaapelowała, by, cytuję, ostrzeżenie pod adresem prawicy przekształcić w głosy na przyszłość. Premier François Fillon przyznał, że wyniki wyborów dowodzą rozczarowania rządami Nicolasa Sarkoziego oraz obecnego rządu. Obiecał przyspieszenie procesu reform mimo zastoju gospodarczego. Socjaliści sprawują dziś władzę w 183 dużych miastach, zaś w 124 włada UMP. Socjalistyczny mer Paryża Bertrand Delanoë zdobył jeszcze więcej głosów niż w poprzednich wyborach. Do klubu miast w rękach lewicy dołączyły również tradycyjne bastiony prawicy, jak Toulouse, Strasbourg, Caen, Reims, Amiens, Mende, Valence, Thionville, Milo, Brive, Agnières czy Narbonne. Dodajmy, że Metz będzie miał pierwszego socjalistycznego mera od roku 1848. Jedynym pocieszeniem dla partii prezydenckiej jest utrzymanie Marsylii w rękach kandydata UMP Jean-Claude'a Gaudena. Dodajmy, że w wyborach startowali również ministrowie z rządu François Fillona. 14 spośród nich przeszło już w pierwszej turze wyborów samorządowych, natomiast w drugiej turze 4 przepadło. Uznanie wyborców zdobyli Jean-Marie Bockel, Frankofonia, Nathalie Kosciuszko-Morizet, Ekologia, Rachida Dati, Ministerstwo Sprawiedliwości i Christian Estrosi, sekretariat stanu w sprawie departamentów i regionów zamorskich, który jednak porzuci rząd, by poświęcić się Nicei, na której mera został wybrany. Komuniści wreszcie stracili tradycyjne bastiony Calais, Montreuil, Aubervilliers i podparyski departament Seine-Saint-Denis. Natomiast skrajnie prawicowy Front Narodowy Le Pena nie zdobył żadnej miejscowości. Wybory potwierdziły coraz większą marginalizację tej partii. Tu Paryż RFI. Pozostajemy we Francji, która złożyła dziś hołd swemu ostatniemu weteranowi z I wojny światowej. Jak już informowaliśmy, 12 marca w wieku 110 lat zmarł Lazare Ponticelli. Pod koniec życia zgodził się wreszcie na pogrzeb państwowy, ale pod warunkiem, że hołd oddany zostanie wszystkim ofiarom konfliktu, również cywilom. W godzinach porannych w kościele Saint-Louis, znajdującym się na terenie kompleksu inwalidów, odbyła się uroczysta msza, w której udział wzięło 500 zaproszonych gości, wśród nich prezydent Sarkozy, jego poprzednik na tym stanowisku Jacques Chirac i premier Fillon oraz byli legioniści, którzy przybyli w charakterystycznych zielonych beretach. Znany historyk i pisarz Max Gallo wygłosił mowę nad trumną zmarłego, nazywając go Włochem z urodzenia i Francuzem z wyboru, człowiekiem skromnym i bohaterem. Straż honorową pełniła kompania reprezentująca wszystkie rodzaje wojsk, jakie wzięły udział w I wojnie światowej. Spośród 8,5 miliona żołnierzy francuskich, którzy wzięli udział w konflikcie, 1,4 miliona poległo. 1,4 miliona poległo. Trumna zmarłego, niesiona przez 11 legionistów przy dźwiękach marszu żałobnego Fryderyka Chopina, opuściła następnie dziedziniec honorowy Pałacu Inwalidów, nekropolii wojskowej, w której pochowany jest m.in. cesarz Napoleon I. Przez pierwszych 10 miesięcy swej służby, nie posiadający jeszcze wówczas francuskiego obywatelstwa, Ponticelli walczył w Legii Cudzoziemskiej. Lazare Ponticelli został następnie pochowany w podparyskim Ivry-sur-Seine w rodzinnym grobowcu. Tu Paryż RFI, przechodzimy do wiadomości ze świata. Pekin wezwał kraje, na terenie których obecne są chińskie placówki dyplomatyczne, by chroniły je przed manifestantami protestującymi przeciwko interwencji Chin w Tybecie. W miniony weekend w wielu stolicach europejskich i w Nowym Jorku odbyły się protesty w obronie Tybetańczyków. W kilku miastach, jak w Brukseli, Hadze czy Curychu, manifestanci obrzucili kamieniami ambasadę Chin. Interweniowała policja. Tymczasem to, co się dzieje w Tybecie, pozostający na wygnaniu w Indiach Dalaj Lama nazwał kulturowym ludobójstwem. Według nowego komunikatu wydanego w poniedziałek przez parlament tybetański na wygnaniu z siedzibą w indyjskiej Dharamsali, od 10 marca w manifestacjach w lasie i innych regionach Tybetu zginęły setki osób. W piątek doradcy Dalaj Lamy mówili o 80, a nawet 100 ofiarach. Niezwykle trudno jest ustalić dokładne cyfry, przyznał w poniedziałek premier rządu tybetańskiego na wygnaniu, Sam Dong Rinpoche. Przypomnijmy, że oficjalny bilans ofiar podany przez władze chińskie mówi o 13 zabitych. Emigracyjne władze tybetańskie zasięgają wiarygodnych informacji u naocznych świadków, bliskich i rodzin pozostałych w kraju za pomocą własnej sieci informatorów, lecz przyznają, że nie daje im to możliwości ustalenia dokładnej liczby zabitych i rannych. Premier Sam Dong Rinpoche stwierdził, że czuje się bezradny i ponowił wezwanie Dalaj Lamy o międzynarodowe śledztwo w sprawie chińskich represji. Apelujemy do społeczności międzynarodowej i ONZ o wysłanie delegacji lub komisji do Tybetu, powiedział Rinpoche. Parlament tybetański na wygnaniu powołał Komitet Informacji i Nadzoru, którego zadaniem jest zbieranie i upowszechnianie informacji z tybetańskiego regionu autonomicznego w Chinach, do którego zagraniczni dziennikarze nie mają swobodnego dostępu. Przewodniczący parlamentu Karma Choptel potwierdził wcześniejsze informacje o tym, że władze chińskie wystosowały do manifestantów ultimatum w sprawie dobrowolnego zgłaszania się na policję. Wydany został również rozkaz strzelania bez ostrzeżenia. Tu Paryż, RFI.
W drugim dniu swej historycznej wizyty w Izraelu kanclerz Niemiec Angela Merkel udała się do Jerozolimskiego Instytutu Yad Vashem, wybudowanego, aby uczcić pamięć 6 milionów Żydów zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Pani kanclerz Niemiec towarzyszył premier Izraela Olmert i grupa ministrów izraelskich i niemieckich. Angela Merkel powiedziała, że rząd niemiecki ze względu na swą odpowiedzialność za zagładę jest zdecydowany budować przyszłość z Izraelem. Premier Olmert poinformował, że wspólne posiedzenie z panią kanclerz i 7 niemieckimi ministrami było poświęcone kwestii Iranu. Omawiano wspólne stanowisko izraelsko-niemieckie w kontekście wysiłków mających przeszkodzić Iranowi w budowie arsenału nuklearnego. Izraelczycy zgotowali gorące przyjęcie pani Merkel, która będzie we wtorek pierwszym szefem rządu niemieckiego, który wygłosi przemówienie w izraelskim parlamencie.
Tu Paryż, RFI. Zamach terrorystyczny w irackiej Karbali, świętym mieście szyitów. Kobieta samobójczyni wysadziła się w powietrze, zabijając 25 osób. Informację potwierdził gubernator prowincji Akil Khazali. Do zamachu doszło w kawiarni w centrum miasta, niedaleko sanktuarium Husajna ibn Aliego, wnuka proroka Mahometa. Tu Paryż, RFI.
27 polskich policjantów zostało rannych podczas gwałtownych starć na północy Kosowa. Jest wśród nich komendant polskiego kontyngentu ONZ-owskiej misji Minuk, liczącego 115 ludzi. 16 Polaków umieszczono w szpitalu, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według rzecznika policji Mariusza Sokołowskiego większość ran została im zadana przez odłamki granatów. Do starć doszło w północnej części miasta Mitrowica, zamieszkałej w większości przez Serbów. Policjanci przystąpili w poniedziałek rano do usuwania grup okupujących od 3 dni 2 trybunały ONZ w Mitrowicy. Rannych zostało 80 Serbów, 53 zatrzymano. po stronie sił międzynarodowych było w sumie 44 rannych. 11 z nich odniosło obrażenia wskutek eksplozji przed jednym z trybunałów po zakończeniu operacji policyjnej. Policjanci sił Minuk wycofali się, ale siły NATO KFOR pozostały w północnej części Mitrowicy.
To były wiadomości dziennika. Tu Paryż, Radio France International. Czas na przegląd prasy. Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka.
Wybory samorządowe i poniesiona w nich klęska prawicy to temat, który dominuje na czołówkach paryskich dzienników. Tylko La Croix zamieściła na pierwszej stronie zdjęcie z manifestacji w Tybecie. Libération z wielką satysfakcją umieszcza na okładce karykaturę prezydenta Sarkozy'ego spadającego na ziemię z dużym hukiem. Wyniki wyborów wymierzone są bowiem w prezydenta i jego politykę. Prawica potępiona. 10 miesięcy wystarczyło, by lewica odrobiła swe straty poniesione w wyborach prezydenckich, podkreśla Libération, a w artykule wstępnym Laurent Geoffrin wygwizduje prezydenta. Panie prezydencie, ktoś wreszcie musi panu powiedzieć wprost. Przegrał pan i to z kretesem te wybory samorządowe. W przypływie złej woli i demagogii rodem z Sowietów pańscy poplecznicy i premier twierdzą wprawdzie coś wręcz przeciwnego, co nie zmienia faktu, że 10 miesięcy pańskich rządów wyborcy uznali za klęskę. Nie szczędzi słów krytyki dziennikarz Libération. Zdobyta cudem Marsylia potwierdza tylko regułę. I trudno tu przyjąć argumenty pokonanych, że samorządy to nie to samo, co rządzenie państwem, że mała była mobilizacja. Rzeczywiście mała, ale głównie wśród sympatyków prawicy. Francuzi powiedzieli w tym głosowaniu: uwaga, idziemy w złym kierunku, na co usłyszeli odpowiedź: trzeba iść jeszcze szybciej. To naprawdę początek dziwnego drugiego aktu sztuki, która od pierwszych kwestii Sarkozy'ego jest wygwizdywana, analizuje Laurent Geoffrin, dalej ostrzegając zwycięzców, czyli lewicę. Bo przecież wygrała ona bez wielkiego wysiłku, wykorzystując niezadowolenie z obecnej polityki. Wybory samorządowe zmuszają do wybrania wiarygodnych przywódców, którzy stają na czele listy i bronią konkretnych projektów. Tego nie można powiedzieć o strategii lewicy na szczeblu krajowym. Wprawdzie liderów nie brakuje, nawet ich jest za dużo i to może być problemem. Już jest sporo ojców i matek, którzy podpisują się pod tym zwycięstwem. Nie szczędzą oni krytyk pod adresem prawicy, ale nie widać żadnego konstruktywnego i konkretnego projektu. Tej zreformowanej zwycięskiej lewicy brak programu reform, konkluduje Laurent Geoffrin w Libération. Le Figaro w artykule wstępnym pióra Etienne Morzat zaczyna od stwierdzenia, że jakby na to nie patrzeć, partia socjalistyczna i opozycja zwyciężyły w tych wyborach samorządowych i pociągnie to za sobą konsekwencje polityczne. Partia socjalistyczna zdobyła w terenie sporą broń, przejmując stery rządów w większości wielkich miast i w samorządach terytorialnych. Ta broń będzie wykorzystywana, by sięgnąć po władzę centralną w następnych wyborach prezydenckich, czyli w 2012 roku, dokładnie 20 lat po ostatnim zwycięstwie socjalistów w tych wyborach. Łatwo przypuścić, że rozpocznie się teraz bezpardonowa walka między kandydatami socjalistycznymi, którzy chodzą w aureoli zwycięstwa. Ale do tej walki będą oni musieli stanąć uzbrojeni w programy i sojuszników. Będą musieli odpowiedzieć na pytanie, jak przekonać wyborców do liberalnej polityki ekonomicznej, jedynej słusznej odpowiedzi na globalizację i z kim się zbratać, by zdobyć Pałac Elizejski. Drugie pytanie, które rodzi się po tych wyborach, podkreśla Le Figaro, to pytanie o centrystów. Porażka w tych wyborach szefa partii i wielu innych członków stawia modem w trudnej sytuacji. Odmawiając sojuszu zarówno z obozem rządzącym, jak i z opozycją, centryści skazują się na trudną, samotną drogę w stronę 2012 roku. Jeżeli chodzi o prawicę, Etienne Mouzot uważa, że kiepskie wyniki wyborów powinny pociągnąć za sobą zmianę strategii. UMP brakuje głosów, można ich poszukać wśród wyborców Frontu Narodowego, który się rozpada, czy wśród rozczarowanych sympatyków centrum. Prezydent w czwartek zapowiedział, że weźmie pod uwagę wolę ludu wyrażoną w głosowaniu i wydaje się, że pierwsze sygnały są już widoczne. Kontestacje osoby prezydenta, a przede wszystkim sposób jego funkcjonowania, zmusiły go do wycofania się na bardziej prezydenckie pozycje. A pani Sarkozy Bruni w ciągu kilku tygodni inteligentnie, z wielkim taktem i elegancją pokazała, że jest godna miana pierwszej damy. Forma jest ważna, ale nie może przysłaniać treści, czytamy dalej w Le Figaro. Większość Francuzów wybrała prezydenta, by zmodernizował kraj szybko i zasadniczo. Głosowałem na Sarkozy'ego, a on niczego dla mnie nie zmienił. Słychać powszechnie zniecierpliwione głosy, choć sąd ten nie jest sprawiedliwy, bo wiele reform zostało wprowadzonych w ciągu tych 10 miesięcy. Ale jak to z reformami bywa, najpierw mniejszość odczuwa ich negatywne skutki, zanim większość z nich skorzysta. Wniosek z tego, że należy przyspieszyć rytm. Nigdy wcześniej konsultacje z partnerami socjalnymi nie odbywały się tak często i tak owocnie. Nigdy wcześniej związkowcy i szefowie przedsiębiorstw nie byli tak częstymi gośćmi w Pałacu Elizejskim. Można więc zdobyć na nowo rozczarowanych sympatyków Sarkozy'ego, przyspieszając niektóre reformy i proponując konieczne zmiany. Zwłaszcza, że w dzisiejszym świecie stare metody zostaną szybko zmiecione procesem globalizacji. Trzeba więc iść szybko i zdecydowanie drogą koniecznych zmian. Nie ma wątpliwości, Etienne Mougeot w Le Figaro. W La Croix wyniki wyborów interpretowane są przede wszystkim jako wyraz niepokoju obywateli. Niska frekwencja świadczy o tym, że Francuzi w oczekiwaniu na zmiany są wyraźnie zaniepokojeni. I powinni to wziąć pod uwagę zarówno zwycięska lewica, której brak programu narodowego, jak i pokonana rządząca prawica, trzymająca się raz obranego kursu.
Popołudniowy Le Monde również pełen jest komentarzy powyborczych, które sprowadzają się do ucierania nosa prawicy i udzielania jej porad na temat tego, jak powinna dalej rządzić obywatelami, którzy, jak się okazało, właściwie wcale jej nie kochają. Ponieważ jednak poświęciliśmy temu tematowi część naszego dziennika oraz właściwie cały przegląd porannej prasy, poszukałam w Mondzie czegoś innego, chociaż nie było to łatwe. Polemice wokół satanizmu we Francji poświęcony jest artykuł pióra Stéphanie Lebert, Mivi Lutte, czyli misja do walki z sektami, przygotowuje doroczny raport, który ma na początku kwietnia przedstawić premierowi. W dokumentach przygotowujących misja wyraża poważne zaniepokojenie narastaniem ruchów satanistycznych we Francji. Szacuje ona liczbę zwolenników tego ruchu na 25 tysięcy osób, z czego 80% to młodzież poniżej 21 roku życia. Mivi Lutte przyznaje, że nie jest łatwo określić liczbę grup posiadających pewną strukturę organizacyjną, uważa jednak, że aż 92 przypadki profanacji grobów, jakie miały miejsce w roku 2007 należy łączyć z praktykami satanistycznymi. Ich liczba wzrosła o 300% w ciągu ostatnich 3 lat. Praktyki te często łączą się z przypadkami samobójstw wśród młodzieży, z okrucieństwem, zwłaszcza w stosunku do zwierząt, aktami barbarzyństwa. Mivi Lutte nawołuje do czujności i do zwalczania wszelkich przejawów ruchów satanistycznych. Tymczasem zupełnie innego zdania w tej kwestii jest Olivier Bobino, jeden z badaczy CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, zajmujący się sprawami społeczeństwa, religii i laicyzmu. Uważa on, że satanizm nie jest problemem i zagrożenie, jakie ze sobą niesie, jest żadne. Liczba 25 tysięcy adeptów wynika z pomylenia pojęć i wrzucenia do jednego worka miłośników muzyki black metal, ostrego rocka i satanizmu. Prawdziwi sataniści to ludzie, którzy znają doktrynę tego ruchu, należą do organizacji, libertyni, zbuntowani przeciwko Bogu, posługujący się symbolami, gestami i słowami dla tego ruchu charakterystycznymi. We Francji osób, które odpowiadają tym kryteriom, jest koło setki, a spośród nich zaledwie kilkanaście należy do organizacji międzynarodowych. Czy warto o to kruszyć kopie? Owszem, zdarzają się przypadki młodych ludzi, których satanizm fascynuje, zwłaszcza w okresie młodzieńczego poszukiwania tożsamości, budowania swojej osobowości. Satanizm niezorganizowany, ale działający na wyobraźnię, znaleźć bardzo łatwo w mediach, na internecie, w grach wideo, w muzyce, nawet w reklamach i serialach telewizyjnych. Czy jednak stanowi to jakiekolwiek zagrożenie? Dodajmy jeszcze, że Mivi Lutte opublikował w 2006 roku praktyki satanistyczne, przewodnik dla dochodzeniowców, przeznaczony dla policji, żandarmerii i wymiaru sprawiedliwości.
Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
27 ministrów rolnictwa i rybołówstwa obradowało w poniedziałek w Brukseli na temat wspólnej polityki rolnej. Mieli zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzić decyzję o zwiększeniu o 2%, to jest o prawie 3 miliony ton, dozwolonej produkcji mleka we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w roku bieżącym. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2008 roku. Parlament Europejski zaproponował, by limity niewykorzystane przez niektóre kraje mogły być przeniesione na inne kraje członkowskie, które te limity przekroczyły. Limity, czy też kwoty mleczne, wprowadzone zostały z powodu nadprodukcji mleka, która w Unii należy do przeszłości. Problemem jest obecnie zaspokojenie rosnącego popytu na mleko i nabiał i spowodowany przez to wzrost cen. Należałoby powiedzieć jednym z wielu problemów, gdyż zaprogramowana na 7 lat z góry wspólna polityka rolna nie nadąża za zmianami klimatyczno-geopolityczno-rynkowymi. Tak więc, chociaż zasadnicze zmiany, zwłaszcza w zakresie budżetu, przewidziano dopiero w 2013 roku, Komisja Europejska przygotowała w tym roku dokument nazwany bilansem zdrowotnym wspólnej polityki rolnej. Unijna Rada Ministrów miała w poniedziałek głosować na temat wniosków zawartych w tym dokumencie. W sprawach dotyczących rolnictwa nie obowiązuje jednomyślność. Wiadomo już w każdym razie, że nie przeszła propozycja redukcji najwyższych subwencji dla rolników. Komisja Europejska proponuje ograniczyć te subwencje do 100 tysięcy euro, z których korzystają głównie wielkie posiadłości rolne. Okazuje się, że takie posiadłości są skoncentrowane w Republice Czeskiej, Danii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, która nie jest wprawdzie krajem rolniczym, ale ma warstwę obszarników, jak niegdyś mawiano, do których należy też rodzina królewska. Niebanalne, że pobiera ona także unijne pieniądze dla rolników. Komisja Europejska będzie musiała znaleźć kompromis w tej sprawie, a także w kwestii podniesienia minimalnego progu płatności bezpośrednich. Inne propozycje Unijna Rada Ministrów uchwaliła. Zapewne nie na długo. Francuski dziennik La Croix pisze w swym poniedziałkowym wydaniu, że Francja zamierza wykorzystać okres swego przewodnictwa nad Unią od 1 lipca, aby już teraz wyznaczyć główne kierunki wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Francja obawia się zaniku tej polityki i opowiada się za zieloną Europą. Francuski minister rolnictwa Michel Barnier jeździ od stolicy do stolicy, aby przygotować grunt. Jego zdaniem 20 krajów członkowskich ma podobną do francuskiej wizję przyszłego miejsca rolnictwa w Europie. Jest wśród nich Polska. Kraje bałtyckie są podzielone. Barnier, który spędził w nich 2 dni, mówi, że Litwa ma koncepcję wspólnej polityki rolnej podobną do francuskiej. Estonia ma natomiast bardzo liberalny punkt widzenia, a Łotwa na razie go szuka.
Tu Paryż, Radio France International. Nasz korespondent w Strasburgu, Andrzej Geper, przeprowadził wywiad z jednym z liderów opozycji białoruskiej, Aleksandrem Milinkiewiczem. Posłuchajmy.
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu uroczyście obchodzony był Tydzień Białoruski, zorganizowany z okazji 90. rocznicy Białoruskiej Republiki Ludowej. W obchodach wzięła udział kilkunastoosobowa delegacja reprezentująca białoruską opozycję. Wśród zaproszonych gości był także były lider Zjednoczonej Białoruskiej Opozycji, uhonorowany nagrodą Parlamentu Europejskiego imienia Andrzeja Sacharowa, obecnie stojący na czele ruchu O Wolność, Aleksander Milinkiewicz. Podczas spotkań z eurodeputowanymi dziennikarzami apelował o wywarcie większej presji na reżim w Mińsku. Uważa, że prowadzona przez opozycję walka powoli przynosi efekt. Społeczeństwo przebudza się i odwraca od reżimu Łukaszenki.
Są duże zmiany. Duże zmiany nie z tego powodu, że na przykład opozycja już zwyciężyła w umysłach ludzi, że Unia Europejska znalazła sposób na dyktaturę. Z tym jeszcze trzeba pracować. Ale zmiany są dlatego, że nie ma już więcej takich złudzeń, które były przez dłuższy okres. Bo populista, którym jest Łukaszenka i utalentowanym jest, on ma zawsze swój kres. No bo obiecuje, część wykonuje, a dużo nie. I w tym sensie nawet starsi ludzie, emeryci, którzy zawsze byli ostoją największą dla białoruskiego dyktatora, oni są teraz zniechęceni, bo on z przyczyn ekonomicznych, potrzeb budżetu, anulował ulgi, które przysługiwali tym ludziom starszym, na przykład 50% opłaty transportu, mniej się płaciło za leki i tak dalej. I teraz, kiedy on wprowadził normalne płace, oni z tym, co mają od państwa, naprawdę nie mogą wyżyć. Najtrudniejsza sytuacja jest na wsi. I w tym sensie po prostu gospodarka stawi na miejsce, jeżeli w niej nie ma sukcesów. A jakie mogą być sukcesy, jeżeli to jedyna gospodarka na terenie byłego Związku Radzieckiego, kiedyś bardzo wspaniała, może najlepsza w Związku Radzieckim, ale przez tyle lat nie reformowana poważnie, nie prywatyzowano 80%, to wszystko państwowe, wszystko na budżecie się trzyma, nie ma prywatnej własności na ziemię, kolchozy, które nie są wydajne, ciągle są wspierane i tak dalej, po prostu nie wytrzymuje. To znaczy, że dla mnie najgłówniejsze jest to, że jest prawo natury, no i gospodarka należy do tego prawa i kto go porusza, ten ma problemy. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o polityce na przykład Unii Europejskiej, Polski i tak dalej, to ja nie wykluczam, że z tą władzą dzisiaj może łatwiej współpracować, bo ona poszukuje pieniędzy. Od Rosji dostaje kredyty, teraz szuka na Zachodzie, na inwestycje, na nowe technologie i współpraca jest możliwa, po prostu trzeba skorzystać, że oni tego szukają, ale w tej współpracy nie może być tak, że tylko kroki z Zachodu. Zawsze muszą być takie warunki moralne, na przykład zwolnienie jeńców politycznych. Troszeczkę się zaczęło, musimy do końca. Wolne wybory, wolne media i tak dalej. I krok po kroku możemy zmniejszać siłę dyktatury. Chociaż ja nie wierzę, że ona się przekształci jednego dnia sama w demokrację.
Ale jaka jest rola opozycji? Bo to, co pan powiedział, to jest słabość dyktatury, słabość rządzących. Prosił pan o wsparcie dalsze dla opozycji. Czy czujecie, że macie już osiągnięcia?
Dzisiaj wsparcie ma opozycja od 20 do 30%. To są bardziej młodzi, bardziej przedsiębiorczy ludzie i ludzie bardziej kształceni. To pierwsze. Żeby poszerzyć wsparcie, przecież protestujących już jest więcej niż połowa, ci co chcą przemian, ale jeszcze nie z nami, chociaż już odszedli od dyktatora. Żeby powiększyć wpływ, no dużo trzeba zrobić. Powinno być zjednoczenie, to jest bardzo ważne dla ludzi, oni nie wiedzą, co to jest socjaldemokracja, liberalizm tam, czy konserwatyzm, oni po prostu chcą, żeby była wolność, żeby była prawda tam, sprawiedliwość i tak dalej, nie było strachu też, bardzo ważne i musimy pokazać, że jesteśmy, że jest alternatywa, bo to, że źle, to wszyscy wiedzą, a jak zmienić? Musimy się zjednoczyć. Po drugie, no, dużo trzeba zrobić w dziedzinie mediów, bo tak jak dzisiaj, jeżeli nie mamy dostępu absolutnie do telewizji, do radia, to nawet dziwimy się, że wsparcie może być 20-30%, że o nas wiedzą. Mamy biuletynie w całym kraju, robimy jak w Polsce, wiadomo, takie małe gazetki. Ogromną rolę, coraz większą, odgrywa internet, bo z internetu korzysta ponad 30% stale, a wśród młodzieży ponad 50% i ta liczba się powiększa i nie ma jeszcze cenzury w tym internecie na razie. Bardzo liczymy też na telewizję Bielsat. Ona robi pierwsze kroki, no niełatwe jest. Ta młodzież dziennikarska białoruska, która robi na terenie Białorusi tą telewizję, ona jeszcze nie ma wielkiego doświadczenia, ale już wiem, że dużo ludzi kupuje anteny. Władza walczy z tym. No to znaczy są środki, przez które możemy coś zrobić.
Jest niebezpieczna, wydaje mi się, jedna rzecz. Opozycja jest podzielona, konkuruje ze sobą.
To jest moim zdaniem rzecz naturalna. No niby proste. Jest dyktator, wszyscy chcą żyć w swobodzie. No zjednoczy się. Ale dla Białorusi, no trzeba zawsze o tym pamiętać. Chyba już dla ostatniego kraju w Europie jeszcze się toczy walka o niepodległość Białorusi. O suwerenność Białorusi. Te próby stworzenia zbiru z Rosją, wspólnego państwa, to są próby aneksji. I dla Rosji jest... Dla wielu polityków Rosji jest bardzo ważne, żeby zrobić takie kroki po odnowieniu Związku Radzieckiego, takiego imperium. Może przez surowce, może już nie polityczne, ale przez surowce też można i polityczne w końcu zrobić. I to też nas w pewnym sensie dzieli, bo znaczna część jest probiełoruska, proeuropejska, ale niektóra część, mocno wspierana przez Moskwę, ona jest prorosyjska i walka tych dwóch tendencji wyboru geopolitycznego istnieje. I w tym możemy być podzieleni, no bo są różne poglądy. Ale ja myślę, że jeżeli dojdzie sprawa do wyborów prezydenckich, na które liczą wszyscy, bo znają, że u nas prezydent tylko decyduje o wszystkim, to znaczy wybory to są najważniejsze, to w pewnym sensie te siły prodemokratyczne, proeuropejskie, one się zjednoczą szeroko. Ja nie wątpię w to.
Czyli jaki według pana scenariusz na najbliższe miesiące, a może najbliższe lata?
No, jeżdżę dużo po kraju. Małe miasteczki, większe miasta. Zbierają się ludzie po prostu na ulicy. Ich tam KGB gania, zdejmuje, kręci, zdjęcia robi, milicja też, a jednak się zbierają. Ja znam po prostu nastrój ludzi. I ludzie mnie pytają, ty nam nie opowiadaj, że źle żyć, my lepiej od ciebie znamy, bo w kieszeni pusto, a w magazynach ceny, w sklepach ceny. Ale ty nam powiedz, jak zwyciężyć. I to jest najtrudniejsze pytanie, bo jeżeli nie ma wyborów, jak można zmienić władzę? A ona sama nie pójdzie na wolne wybory. Mój scenariusz, jestem pewny, że chyba przez manifestacje uliczne, które na pewno się będą powiększały, dlatego że sytuacja jest coraz trudniejsza. Czym mniej demokracji na wyborach, tym więcej ludzi na ulicach. I po takich manifestacjach całkiem jest możliwe, że władza albo odejdzie, albo się zgodzi na jakiś okrągły stół i wolne wybory. Innego scenariuszu nie widzę. I w tym sensie, no dzisiaj ja nie potrzebuję na przykład wsparcia 50% plus jeden głos. Najważniejsze wsparcie tej aktywnej części, tej moralnej części, wpływowej na całe społeczeństwo, ale ta część, która jednak ma siły i ma wolę i nie ma strachu.
Inicjatorem obchodów Tygodnia Białorusi była frakcja chadecka w parlamencie oraz delegacja Parlamentu Europejskiego do spraw kontaktu z Białorusią, której przewodniczy polski eurodeputowany Jacek Protasiewicz. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
RFI. Radio France Internationale.
W środę 19 marca o godzinie 20 w sali Le Grand Rex przy bulwarze Poissonnière w drugiej dzielnicy Paryża odbędzie się nadzwyczajny koncert polskiego kompozytora Zbigniewa Preissnera, autor muzyki do najsłynniejszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, Podwójnego życia Weroniki i Trzech kolorów, zaprezentuje swe najnowsze dzieło Silence, Night and Dreams na orkiestrę, chór i solistów. Bilety na koncert można nabyć w księgarniach Fnac oraz w sklepach Carrefour i Géant.
Kronika sportowa. Marek Brzeziński.
Dwa słynne cytaty przychodzą mi do głowy, gdy myślę o zakończonym w niedzielę sezonie 2007-2008 w Narciarstwie Alpejskim. Niezapomniany duet dwóch starszych panów śpiewał hymn na temat zimy, jaka to ona cudna. Podpisuje się pod tymi słowami wszystkimi czterema kończynami, a gdybym był stonogą, no to bym się podpisał. Jestem jednak w pełni świadom faktu, że należę do mniejszości wielbicieli zimy i tak naprawdę poza moją najmłodszą córką to w swoim otoczeniu nie znam nikogo innego, kto by zimę aż tak lubił. Przynajmniej na tej półkuli, bo tam, gdzie chodzą do góry nogami, to wszystko jest postawione na głowie. I sam święty Mikołaj nie wie, czy ma przybyć na saniach grzęznących płozami w piachu plaży, czy na surfie po falach uciekając przed rekinami. Drugi cytat to parafraza słynnego zakończenia powieści Gombrowicza. Koniec i bomba, kto jeździł, to trąba. Zima cudna niestety nie wytrzymała słoneczka na niebie Italii i wyniosło się z Bormio, gdzie rozgrywano ostatnie konkurencje Alpejskiego Pucharu Świata. No i stąd ta trąba, bo w ogóle ten sezon biegł bardzo dziwnymi kolejnami. Na początku nie było śniegu, na końcu go zabrakło. I to właśnie tam, gdzie Alpejki i Alpejczycy walczyli o największe trofea. Śnieg był w Garmisch-Partenkirchen, gdzie wystarczyło 24 godziny opadów Białego Puchu, aby ten przypominający urbanistyką i położeniem zakopany niemiecki kurort przytulony do najwyższej góry Niemiec, do monumentalnej jak monachijska architektura Zugspitze, nagle zamienił się w miasteczko jak ze starych pocztówek pokazujących Białe Boże Narodzenie. Śnieg był w najwspanialszym miejscu francuskich Alp, czyli Botulis, gdzie rządnym pieniądza deweloperom, jak to ładnie teraz po polsku nazywa się inwestorów w dziedzinie nieruchomości, nie udało się spaskudzić urody gór, tak jak na przykład w Le Menuire, gdzie betonowe bloki są tym, czym przerysowany makijaż dla klauna. Parodią. Ale zima skurczyła się w Bormio, uciekała stamtąd dolinami i przełęczami. Przykry widok dla każdego narciarza triumfował. Bure plamy ziemi pożerały z wiosenną żarłocznością dopingowaną zmianami klimatycznymi pielusieńki kożuszek pani zimy. No i czego można było się spodziewać po takim zakończeniu? Tylko afer. Na szczęście ograniczyły się one do biegu zjazdowego. Szwajcar Didier Küsch walczył małą kryształową kulę z Amerykaninem Bobby Millerem. Organizatorzy odwołali trening, a to w tej konkurencji oznacza, że zjazd nie odbędzie się, bo zawodnicy muszą mieć szansę przejechania trasy. To obowiązek. A zatem buty na kołku, narty na stryszek i wiadomo, kto wygrał. Francuscy komentatorzy uważają, że władze FISU, Światowej Federacji Narciarskiej, zdmuchnęły świeczki z finałowego tortu, zanim jeszcze odzwoniono fetę i odebrały frajdę tym wszystkim, którzy kochają narty. Bobby Miller, Amerykanin, zwycięzca klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata, jeszcze raz zaimponował wykładaniem kawy na ławę i mówieniem bez ogródek o sprawach, które najchętniej pozostałyby w ciemnych kącikach pasterskich szałasów. Miller stwierdził, i to nie jest tylko kurtuazja, że Küsch na ten triumf zasłużył i zapracował jak mało kto. ale zaraz przyłożył organizatorom, że komuś zależało na tym, aby ten finał zjazdu nie odbył się. To wielkanocny zajączek wrzucony do ogródka Szwajcarskiej Federacji Narciarskiej, która podobnie jak francuska spragniona jest sukcesów. A tu ani ich widu, ani słychu. Więc jak pojawiła się szansa, że Kisz wygra klasyfikację zjazdu, to zrobiono wszystko, aby tego wróbla z garści nie wypuścić. Przykre, bo szwajcarski narciarz zasłużył na to trofeum bez żadnych prezentów ze strony FIS-u. Stok spłynął pienistym szampanem. No, czy to jedyny powód, dla którego następnego dnia Didier Kisz, mający ogromne szanse na drugą kryształową kulę, jechał supergigant jak pokręcony i przegrał, wydawałoby się, różnicę punktów nie do przegrania w jednych zawodach, bo 100. O jeden punkt wymknęło mu się kryształowe trofeum za supergigant. Narciarstwo alpejskie to sport przede wszystkim ducha i umysłu, ale dopiero potem siły nóg. Dowodem na to jest Body Miller. Początek sezonu miał fatalny, ale ten piekielny piotuś alpejskiej karuzeli, który jeździ tak, że wszyscy esteci od narciarskiej sztuki załamują ręce, jest skuteczny jak bubr i cała ta reszta z Puszczy New Hampshire, która podobnie jak on wychowała się w domu bez prądu i ciepłej wody. Bobrowi to może służyło, Body Millerowi widać nie zaszkodziło. Co więcej, udowodnił Amerykańskiej Federacji Narciarskiej, że trudno jest osiodłać wiatr. W ubiegłym sezonie mieszkał z całą ekipą w hotelach i męczył się setnie. W tym sezonie wrócił do swojego domku kempingowego, prawda, że jest to pięciogwiazdkowy domek, klasy Hiltona na kółkach. No i co? Ano zdobył wielką kryształową kulę. Kontynuując tradycję amerykańskiego narciarstwa, rodzeństwa Cochranów, Sabicza, zastrzelonego przez kochankę, Picabo Street, półkrwi Indianki na nartach, a przede wszystkim tak wspaniale rywalizujących ze Stenmarkiem braci Steve'a i Phila Mer. A do tego wszystkiego przystojna blondynka z Atlantyku, Lindsay Kildow, po mężu Von, też wygrała klasyfikację ogólną po drodze, zmiatając inne trofea. Musiały się wydłużyć miny alpejskich mistrzów z Europy, że w sezonie 2007-2008 najlepsi okazali się Amerykanie. Na deser zostało jeszcze trofeum w slalomie panów. Dla mnie osobiście, ale to może młodości wspomnień czar, najbardziej pasjonujący ze wszystkich konkurencji alpejskich. Emocji było co nie miara. Slalom trzymał napięciu do ostatniej tyczki drugiego przejazdu w wykonaniu ostatniego ze startujących. Bormio tonęło w słońcu, burę plamy ziemi straszyły, panosząc się dookoła białego jęzora topniejącego w wiosennym ciepełku. Przed tym slalomem Francuz Jean-Baptiste Grange był liderem klasyfikacji slalomu. Kibice francuscy marzyli o małej kryształowej kuli, którą ostatni raz dla trójkolorowych zdobył Sebastian Amier 12 lat temu. Po pierwszym przejeździe prowadził Włoch Manfred Mölk, który zajmował drugie miejsce w klasyfikacji. Grange był czwarty, czyli jeszcze na fotelu lidera. Na papierze przewaga była po stronie Francuza, którego flegmatyczna natura zbiega się z psychologiczną odpornością. Także stosunkowo płaska trasa sprzyjała lepiej technicznie jeżdżącemu Francuzowi. Slalom to wiele niuansów, wiele fikuśnych sekretów, tak jak wiele skrętów na trasie. Drugi przejazd rozpoczął Amerykanin Cochran ze słynnego w latach 70. klanu rodziny Cochranów, ale zawody ukończył już po kilku bramkach. Później w powietrzu fruwały znaki firmowe na spodach blizzardów, bo to kozła fiknął Japończyk Sasaki. Napięcie narastało z każdą chwilą. Trasa miękła, robiły się rynny, co chwila ktoś wylatywał ze slalomu, ktoś inny brawurowo mknął do mety. Wreszcie na starcie stanął Grange. Wystarczyło, aby zachował się układ z pierwszego przejazdu. On czwarty, Mölk pierwszy, a kryształowa kula klasyfikacji jedzie do Francji. Na górze Grange wyczynia cuda, walczy z podkręconymi bramkami, ale nie popełnia błędu. Już jest na dole. Cztery bramki do mety i wtedy noga wpada w kolejne, uderza o tyczkę, narciarzem zamiata jak wiatrakiem. Leży tuż przed metą. Pech niesłychany, bo do tego momentu prowadził. Teraz wszystko zależy od kończącego ostatni slalom w sezonu Włocha. Mölk nie marnuje szansy, jedzie czysto, pewnie, bez brawury. Będzie szósty na mecie. Grange szesnasty, ostatni z tych, którzy ukończyli slalom. Najbardziej widowiskową i najtrudniejszą konkurencję alpejską. Slalom jest bezlitosny, nie wybacza najmniejszego błędu. Przy tej szybkości nie ma czasu na poprawkę. Mölk wiedział o tym doskonale. Pewnie minął linię mety. Kryształowa kula zostaje we Włoszech. Taki bury śnieg w tym Bormio dla francuskich Alpejczyków. Słońce pięknie świeci dla Włochów. Sezon 2007-2008 przeszedł już do historii i znów przyjdzie czekać długie miesiące, aż ruszy alpejska karuzela Pucharu Świata. Oby tylko śnieg dopisał.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 14. Amadou Kourouma, Le soleil des indépendances. Pisa.
Piłkarz Amadou Kourouma pochodzi z plemienia Malinke. Urodził się w roku 1927 na północy obecnego wybrzeża Kości Słoniowej, a kształcił się w Bamako, dziś stolicy Mali. Obydwa kraje wchodziły wówczas w skład francuskiej Afryki Zachodniej. W czasie wojny indochińskiej Kourouma służy w wojsku francuskim, potem studiuje matematykę w Paryżu i Lyonie. Po uzyskaniu przez wybrzeże Kości Słoniowej niepodległości w roku 1960 wraca do ojczyzny. Jest człowiekiem o zdecydowanych przekonaniach komunistycznych. Prezydent Oufouet Boigny uważa go za niebezpiecznego buntownika. Kourouma emigruje do Algierii, gdzie zaczyna pisać i ostro rozprawia się ze stosunkami panującymi w jego kraju. Powrót umożliwia mu amnestia z roku 1969. 5 lat później publikuje sztukę teatralną Le Diseur de Vérité, uznaną za rewolucyjną. Jako dyrektor międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej odbywa rozliczne podróże po całym kontynencie. Wynosi z nich gruntowną znajomość Afryki postkolonialnej, o której opowiada w swoich książkach. Po przejściu na emeryturę w roku 1994 osiada w Abidżanie i całkowicie poświęca się twórczości literackiej.
Je ne fais que romancer la vérité, car la vérité est l'os.
Kourouma jest uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy francuskojęzycznych nie tylko w Afryce, ale i we Francji, gdzie w roku 2000 otrzymuje ważną nagrodę literacką za książkę A la ne pas obligé. Jest to bezkompromisowe spojrzenie na Afrykę i opowieść o losach małego chłopca, żołnierza, wplątanego w wojnę domową w Nigerii. Już wcześniejsza powieść Kourouma, On attendant le vote des bêtes sauvages, zawierała ostrą satyrę na przywódców afrykańskich reżimów wojskowych i krytyczną ocenę procesu demokratyzacji Afryki. Rękopis pierwszej powieści Kourouma, zatytułowanej Le Soleil des Indépendances, nagrodzony jest przez Uniwersytet w Montrealu, ale nie może być opublikowany na wybrzeżu Kości Słoniowej, gdyż władze uznają tekst za nazbyt krytyczny, wręcz prowokatorski. Książka ukazuje się wreszcie we Francji w roku 1970 i natychmiast stawia autora w rzędzie najważniejszych twórców afrykańskich. Główny bohater imieniem Fama jest potomkiem jednego z wielkich rodów Malinke. Przewroty społeczne i polityczne w Afryce pozbawiły go władzy i majątku. Pędzi żywot na pół żebraczy, a przyczyny swojej krzywdy upatruje w niepodległości kraju. Jego historię opowiada pisarz barwną prozą, zainspirowaną właściwościami stylistycznymi literatury ludowej w języku Malinke.
Né dans l'or, le manger, l'honneur et les femmes, éduqué pour préférer l'or à l'or, pour choisir le manger parmi d'autres et coucher sa favorite parmi 100 épouses. Qu'était-il devenu? Un charognard.
Usłyszycie za chwilę fragment tej powieści. Salimata, żona Famy, znalazła się w fatalnym położeniu, gdyż jest bezpłodna. Szuka rady u zaprzyjaźnionego marabuta Hadzi Abdulaja, który ma odwrócić od niej zły los. Ten pustelnik wróżbita praktykuje 3 sposoby poznawania rzeczy niewidzialnych: kreślenie znaków na piasku, rzucanie muszelek kauri oraz połączoną z lekturą Koranu obserwację powierzchni wody w naczyniu z tykwy. Rozmowa dotyczy tej trzeciej metody.
Dis-moi, que vois-tu dans la calebasse d'eau? Regarde fort.
Fort!
Que vois-tu?
Un coq, un gros coq battant des ailes, qui chante. Chant.
Regarde toujours. Regarde plus fort.
On apporte un mouton blanc. C'est un bélier. Hé ! Parti le mouton. Les visages.
Des visages grimaçants. Des masques de diable. Hé ! Le noir, le rouge, la boue des marigots. Le sable fin et doux. Hé ! Tout a disparu. Plus rien. Rien. Tout a fui.
Regarde toujours.
Rien de rien. De l'eau. Rien que de l'eau.
Vraiment? Vraiment rien? Bon. Bien ainsi. La tromperie dit « Demain, dans le sac, ou après, le marigot. » Mais jamais le voilà. Alors que la vérité montre et présente. Et les commentaires sont sans raison.
Juste et complet. J'ai bien vu le coq rouge et le mouton blanc.
C'est ta bouche qui vient de dire à toi-même tes sacrifices. Mes conseils se limiteront à te recommander de tuer immédiatement un sacrifice.
Wysłuchaliście fragmentu powieści Le Soleil des Indépendances afrykańskiego pisarza Amadou Kourouma. W czasie następnej lekcji poznamy sposoby wydawania poleceń, język opisu i przepowiadania przyszłości.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Radio France Internationale.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchamy dzisiaj ponownie fragmentu powieści Le Soleil des Indépendances, której autorem jest poznany w poprzedniej lekcji Amadou Kourouma. Jest to rozmowa strapionej swoją bezpłodnością Salimaty z zaprzyjaźnionym marabutem Hadzi Abdulajem, wróżbitą, który potrafi dostrzegać to, co niewidzialne.
Dis-moi, que vois-tu dans la calebasse d'eau? Regarde fort. Fort! Que vois-tu?
Un coq. Un gros coq battant des ailes. Qui chante. Chante.
Regarde toujours. Regarde plus fort.
On apporte un mouton blanc. C'est un bélier. Hé! Parti le mouton. Des visages. Des visages grimaçants. Des masques de diable. Hé! Le noir, le rouge, la boue des marigots. Le sable fin et doux. Hé! Tout a disparu. Plus rien. Rien. Tout a fui.
Regarde toujours.
Rien de rien. De l'eau, rien que de l'eau.
Vraiment? Vraiment rien? Bon, bien ainsi. La tromperie dit « Demain, dans le sac, ou après, le marigot. » Mais jamais le voilà. Alors que la vérité montre et présente, et les commentaires sont sans raison.
Juste. Et complet. J'ai bien vu le coq rouge et le mouton blanc.
C'est ta bouche qui vient de dire à toi-même tes sacrifices. Mes conseils se limiteront à te recommander de tuer immédiatement un sacrifice.
Czy zrozumieliście usłyszany tekst?
Que veut Salimata?
Czego pragnie Salimata?
Elle veut connaître son avenir.
Qui vient-elle voir?
Do kogo przyszła?
Un marabout qui est un sorcier africain.
Qu'est-ce qu'elle doit regarder d'abord?
Na co ma popatrzeć?
Elle doit regarder l'eau de la calebasse.
Quels animaux apparaissent dans l'eau?
Jakie zwierzęta ukazują się w wodzie?
Un coq et un mouton.
Quelle couleur voit-elle?
Jakie kolory widzi Salimata?
Le rouge et le noir.
Que doit-elle faire ensuite?
Co powinna zrobić?
Tuer ces animaux. Faire un sacrifice.
Ten fragment powieści Le Soleil des Indépendances ewokuje tradycję konsultowania wyroczni praktykowaną w różnych kulturach, na przykład w starożytnym Rzymie. Tutaj rolę wyroczni spełnia le marabout, marabut, afrykański czarownik i uzdrowiciel, posiadający nadprzyrodzone moce. To on doradza, jakie ofiary złożyć bóstwom i duchom. W dialogu, którego wysłuchaliśmy, występuje szereg słów odnoszących się do miejscowych realiów. Marabut pyta na przykład:
Que vois-tu dans la calebasse d'eau?
Calebasse to tykwa, której owoc wydrążony i wysuszony używany jest jako naczynie. W tym przypadku jest wypełniona wodą, ale może też służyć do przechowywania na przykład ryżu. Salimata obserwuje obrazy, jakie ukazują się jej na powierzchni wody. Dostrzega m.in. Masque de Diable. Niektóre plemiona używają masek podczas obrzędów rytualnych. Maski osób posiadających wysoki status społeczny, a do nich zaliczają się marabuci, bywają bardzo ozdobne. Salimata widzi także w wodzie la boue de marigot. Określenie le marigot odnosi się do krajobrazu tropikalnego, a samo słowo oznacza martwą odnogę rzeki albo zagłębienie terenu wypełnione stojącą wodą, jakie często spotykamy na kontynencie afrykańskim. Chwilę później Salimata widzi zwierzęta. Najpierw ukazuje się jej kogut, kok, później baran, mouton.
J'ai bien vu un coq rouge et un mouton blanc.
Nie są to wprawdzie zwierzęta specyficznie afrykańskie, ale hodowane specjalnie na świąteczne posiłki i ofiary religijne. Marabut interpretuje wizję Salimaty jako znaki wskazujące rodzaj ofiary.
C'est ta bouche qui vient de dire à toi-même tes sacrifices.
W tym kontekście słowo sacrifice oznacza ofiarę rytualną, często połączoną z całopaleniem. Jeżeli Salimata zabije i złoży w ofierze zwierzęta, które zobaczyła w wodzie, bóstwa otoczą ją swoją opieką i wysłuchają jej próśb. Salimata ma nadzieję, że Hadj Abdulaj uleczy ją z bezpłodności. Jest więc gotowa wykonać wszystkie jego polecenia. Marabut posiada niezwykłe moce, dlatego ma prawo wydawać rozkazy i objaśniać wizje.
Dis-moi, que vois-tu dans la calebasse d'eau? Regarde fort, fort. Que vois-tu?
Pyta marabut.
Regarde toujours, regarde plus fort. Regarde toujours.
Zwraca się do Salimaty w trybie rozkazującym, używając drugiej osoby liczby pojedynczej, gdyż dobrze ją zna. Polecenia są tutaj uzupełnione przysłówkami, czym zyskują na wyrazistości.
Regarde fort. Regarde toujours. Regarde plus fort.
Przysłówek sposobu, fort, oznacza tu avec une grande intensité, co znaczy, że Salimata ma się przyglądać bardzo intensywnie. Salimata skupia się i zaczyna coś widzieć.
Que vois-tu?
Pyta marabut, a kobieta odpowiada.
Un coq, un gros coq battant des ailes, qui chante, chante.
Stara się opisać, co jawi się jej przed oczyma. Używa imię słowu czasu teraźniejszego.
Un gros coq battant des ailes.
Le participe présent, czyli imię słów czasu teraźniejszego, określa czynność w trakcie jej wykonywania, dzięki czemu opis staje się bardziej ekspresywny. Salimata widzi koguta w momencie, gdy trzepocze on skrzydłami. Imię słowem czasu teraźniejszego można również posłużyć się przy opisie obrazu.
Je vois au premier plan un homme fumant une pipe.
Podobnie jak imię słów czasu teraźniejszego, elementem opisu może być zdanie podrzędne, służące sprecyzowaniu sytuacji albo czynności, oraz przymiotnik ukazujący cechę, na przykład formę lub kolor. W omawianym dialogu zaimek względny, ki, otwiera zdanie opisujące czynność koguta.
Qui chante, chante.
Opisując wygląd koguta i barana, Salimata używa przymiotników.
Un coq. Un gros coq.
I dalej.
On apporte un mouton blanc.
Dzięki temu zjawiska ukazujące się w wodzie nabierają w relacji Salimaty życia. Obrazy są bardzo wyraźne. Kobieta określa nawet, o jakiego barana chodzi.
C'est un bélier.
Trzeba tu wyjaśnić, że w języku francuskim mouton jest nazwą rodzaju. A więc, tak jak polska nazwa, owca obejmuje i barany, i owce. Natomiast bélier to nazwa samca. Oszołomiona wizją, Salimata zaczyna wypowiadać się nerwowo. Słyszymy już same równoważniki zdań i wykrzykniki.
Parti le mouton. Des visages grimaçants, des masques de diable. Le noir, le rouge, la boue des marigots, le sable fin et doux.
Jej wypowiedzi nie zawierają czasowników, tylko rzeczowniki, przymiotniki i wykrzykniki, co sprawia, że obraz przemawia z większą siłą. Po zwierzętach Salimata widzi przerażające twarze i maski. Des masques de diable. Potem kolory. Le noir, le rouge. Następnie krajobraz. Debout. Na koniec wreszcie spokojny obraz. Sable fin et doux. Nie ma już tutaj akcji. Fraza nie posiada orzeczenia. Wizja jest silnym doznaniem zmysłowym. Po zakończeniu tego wstrząsającego widzenia, Marabout udziela Salimacie wskazówek i mówi, co powinna zrobić.
Mes conseils se limiteront à te recommander de tuer immédiatement un sacrifice.
Przepowiadanie zdarzeń odnosi się do przyszłości. Astrologowie w swoich wróżbach także stosują czas przyszły.
Vous rencontrerez un riche médecin. Vous aurez beaucoup d'argent.
W dialogu z powieści Kurumy Marabout zaleca złożenie ofiary, która ma oddalić złe fatum.
Tuer immédiatement un sacrifice.
W dalszych partiach powieści bohaterowie zastosują się do jego rady. Tekst dialogu przybliża nam realia odmiennej kultury. Co więcej, obrazowy język Kurumy pozwala niemal przeżywać scenę rytualnej ceremonii, w której mistyka splata się z życiem codziennym. W dzisiejszej lekcji poznaliśmy niezwykły świat afrykańskich wróżbitów, ich zwyczaje i rytualne obrzędy. Przekonaliśmy się, że marabuci stosują w swoich wypowiedziach przede wszystkim czas przyszły, równoważniki zdań i wykrzykniki.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.